Wraz z nami jest pan dr Filip Furman, dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris. Szczęść Boże, witam serdecznie, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Panie doktorze, spoglądając na sytuację osób homoseksualnych w naszej ojczyźnie, różne są opinie, różne są zdania. Jakie są fakty, jeśli chodzi o sytuację osób o właśnie takiej orientacji od ujęcia prawnego?
Z ujęcia prawnego jest to bardzo proste, bardzo jednoznaczne, bo zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jak i akty szczegółowe jasno wskazują, że dyskryminacja kogokolwiek, czy to na podstawie etniczności, na podstawie wyznania, na podstawie przynależności kulturowej lub narodowej, lub tak jak tutaj w tym wypadku na podstawie jakiegoś rodzaju osobistych zachowań w sferze intymnej, jest niemożliwa. Pamiętać jednak należy, że zakaz dyskryminacji nie oznacza tego samego, co nakaz równego traktowania. W tym sensie, że jesteśmy wszyscy równie traktowani w analogicznych sytuacjach. Czyli jeśli, dajmy na to, jeśli jest ta dyskusja o tak zwanych małżeństwach homoseksualnych czy związkach partnerskich, no to wielokrotnie pojawia się, że te osoby powinny mieć równe prawa. I oczywiście one równe prawa mają, z tym, że nie znajdują się w analogicznej sytuacji, bo sytuacja dwóch homoseksualnych mężczyzn czy kobiet jest sytuacją odmienną od sytuacji związku heteroseksualnego powołanego w celu przekazywania życia, tworzenia podstawowej komórki społecznej, posiadania dzieci. Więc w tym sensie nie ma mowy o dyskryminacji, bo jeśli jakieś nierówne traktowanie następuje, no to ono następuje tylko w takich sytuacjach, kiedy sytuacja jako taka jest odmienna. To jedna rzecz. Jeśli chodzi o aspekt społeczny, czy taka dyskryminacja naprawdę w istocie występuje, to wydaje mi się, że pewnego rodzaju deklaracje środowisk zorganizowanych wokół tej ideologii LGBT często są odmienne od takiego również deklarowanego codziennego doświadczenia. Tutaj warto zwrócić uwagę na badania opublikowane w zeszłym roku, badania Fundamental Rights Agency, czyli Agencji Praw Podstawowych. To nie jest żadna organizacja, powiedzmy, o profilu konserwatywnym. Jest to organizacja, która jest oficjalną, jedną z oficjalnych agent Unii Europejskiej, a mimo to nawet ta organizacja w olbrzymich badaniach społecznych, które przeprowadziła na 140 tysiącach osób identyfikujących się z tą, jak trudno powiedzieć, z tą ideologią, czy tą łatką, tą nazwą LGBT. I z tych badań wynikało jednoznacznie, że jeśli pytania są deklaratywne, to znaczy, czy czujesz się dyskryminowany, czy sytuacja w twoim kraju jest dobra dla takich osób jak ty, to tutaj w Polsce te odpowiedzi często były gorsze niż na przykład w Niemczech, czy w Holandii, czy we Francji, czyli teoretycznie wskazywałyby na dyskryminację. Ale jeśli pytano o faktyczne przejawy dyskryminacji, zwłaszcza w takich kwestiach delikatnych, na przykład czy spotkała cię dyskryminacja u lekarza, czy musiałeś zmienić lekarza ze względu na swój styl życia. Czy na przykład doświadczyłeś poniżania w szkole? Czy na przykład jakie masz trudności czy łatwość ze znalezieniem pracy? Okazywało się, że na tych wszystkich wymiarach w Polsce sytuacja tych osób homoseksualnych i innych jest często lepsza niż w tych krajach zachodnich stawianych za wzór.
Panie doktorze, i spoglądając na tę rzeczywistość, która nas otacza właśnie w tym kontekście, to pytanie, czy tylko odnosimy wrażenie? Czy de facto jest tak, że to nie chodzi o walkę o równe prawa, tylko de facto mamy tutaj jawny przykład promocji tego rodzaju postaw?
No rzeczywiście w dużej mierze tak jest. Pytania oczywiście o celowość tej promocji tu za chwilę myślę, że mógłbym do takich dywagacji przejść. I domyślam się, że ojciec chce przejść, mówiąc o promocji, także jakie odpowiedzi na tą promocję są ze względu na to, co się ostatnio wydarzyło na Węgrzech i co będzie dzisiaj na Węgrzech głosowane. Czyli ta propozycja węgierskiego rządu związana z zakazem promocji adresowanej do dzieci, bo to należy właśnie podkreślić, promocji, czy to tak zwanej zmiany płci, to pamiętajmy, że coś takiego nie występuje, to jest zabieg zupełnie inny, więc do tej tak zwanej zmiany płci, promocji homoseksualizmu, również promocji po prostu treści takich obyczajowo niewłaściwych i szkodliwych, treści pornograficznych adresowanej do dzieci. To jest to, czego ta ustawa ma zakazywać. I wydaje mi się, że ona rzeczywiście odpowiada na realnie istniejące problemy. Dlatego, że wbrew temu, co chciałaby liberalna i lewicowa narracja, to wydaje się, że transseksualizm, ale i homoseksualizm, wbrew tej narracji, to są zjawiska o niezwykle wysokim czynniku kulturowym, być może nawet całkowicie decydującym czynniku kulturowym. Widzimy to i z takiej obserwacji codziennej, ale i ze statystyk, zwłaszcza jeśli chodzi o ten temat, który się dopiero w ostatnich latach pojawił, czyli tej tak zwanej transpłciowości, gdzie badania medyczne wskazujące na ludzi, którzy mają jakiegoś rodzaju zaburzenia o charakterze psychologicznym, związane z tak zwaną dysforią płciową, czyli niezgodnością płci, no to są części promilowe, czy nawet jeszcze mniejsze populacji światowej, gdy tymczasem osoby deklarujące się jako transpłciowe, to na przykład w Stanach Zjednoczonych, bo tam jest wiele badań, zwłaszcza w dużych miastach, to już są odsetki rzędu kilku procent populacji. I no, tak duża różnica nie jest możliwa, jeśli no, aż tak bardzo jako populacja świata się nie różnimy, że gdyby to było rzeczywiście cecha wrodzona, żeby tak występowała, więc widać, że jeśli to są różnice rzędu tysięcy, taki mnożnik, prawda, rząd wielkości o kilka zer się zmienia, no to znaczy, że ten wpływ kulturowy i ten wpływ propagandowy jest tutaj olbrzymi, a jest to wpływ niebezpieczny, bo on się żywi cierpieniem młodych ludzi. Znamy tragedię osób, które zostały wciągnięte przez ten niebezpieczny nurt ideologii LGBT i podjęły decyzję dla swojego dalszego życia i też dla swojego zdrowia, tragiczne w skutkach. Tu mamy znaną sprawę z Wielkiej Brytanii, sprawę pani Kayry Bell, która zresztą skarży tę tak zwaną klinikę zmiany płci za to, że została niejako zmanipulowana jako nastolatka i pewnych rzeczy nie może odwrócić. Sprawę ze Stanów Zjednoczonych pana Walta Heyera, który też dokonał tej tak zwanej zmiany płci. Okazało się to błędem i on przestrzega w swoich działaniach przed w ogóle taką propagandą, przed tym, jak to jest prowadzone. On jest znany też z wystąpień przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych. Czy wreszcie mamy to już na polskim podwórku, gdzie w 2019 roku była głośna sprawa w Warszawie, gdzie osoba z tych środowisk LGBT popełniła samobójstwo, skacząc z mostu. No i tutaj jest pytanie. Z jednej strony te środowiska chciałyby prezentować takie samobójstwo jako wyraz niezgody na naturalny, powiedzmy, jakiś porządek społeczny albo wyraz trudności, z którymi ta osoba się po prostu spotka w życiu osobistym. No ale z drugiej strony trudno pominąć ten fakt, że nie udzielono pomocy właściwej, czyli a wręcz utwierdzano tę osobę być może, prawda, no bo tutaj nie znając osobiście tej osoby, trudno o tym mówić, ale być może bardzo negatywnej sytuacji psychicznej, czyli zamiast pomóc człowiekowi odnaleźć swoją tożsamość, to niejako utwierdza się go w tym jego zagubieniu. Jeśli mógłbym jeszcze chwilę kontynuować, to trzeba też pamiętać, na co ta ustawa, mówiąc cały czas o tej węgierskiej ustawie zakazującej tej propagandy, zwłaszcza adresowanej do dzieci, na co ona jeszcze odpowiada. Znowu już także pokazujące, jak to jest niebezpieczne w Polsce. Z polskiego podwórka w zeszłym roku pamiętamy sprawę opublikowaną przez tygodnik Solidarność, gdzie poprzez śledztwo dziennikarskie ujawniono nielegalny obrót i promocję środków farmaceutycznych na tak zwaną zmianę płci, czyli nastolatkom, bardzo młodym, często w tym pierwszym okresie nastoletstwa, oferowano leki hormonalne, żeby no, zmieniać ich zewnętrzność, upodabniać do innej płci. Namawiano też do tak zwanej zmiany płci, czyli no, de facto namawiano do dokonania na sobie uszczerbku na zdrowiu. Więc rzeczywiście dobre regulacje prawne powinny wychodzić też naprzeciw tym wyzwaniom, a nie tylko być reaktywne. I tutaj taki jeszcze ostatni wątek, myślę, który warto poruszyć, który też ta ustawa zawiera, czyli to, że organizacje społeczne, które miałyby się zajmować edukacją młodych ludzi, zewnętrzne wobec szkoły, jeśli chcą wejść do szkoły, to muszą to być organizacje, które mają pewien rodzaj akredytacji, na przykład przy Ministerstwie Edukacji. No i wydaje się, że to jest także odpowiedź na te działania pewnych lewicowych działaczy, które na całym świecie mają miejsce. Bo w Polsce na przykład no, mamy ten przywilej, że nasze prawo jest tak skonstruowane, że te wszelkie zajęcia pozaprogramowe, na każde z nich rodzice muszą wyrazić zgodę. Więc tutaj rodzice, jakby uprawianie tego rodzaju promocji, czy to homoseksualizmu, czy jakichś zaburzeń płciowości w szkołach jest ograniczone też wolą rodziców. Natomiast te organizacje bardzo łatwo potrafią takie ograniczenie obejść, to znaczy mogą podać trochę inny cel de facto swojej prelekcji niż ten, który będzie rzeczywisty. Często mówi się o warsztatach antydyskryminacyjnych, często nawet takie warsztaty rzeczywiście mają miejsce, ale dodatkowo prowadzi się tę promocję. I myślę, że właśnie na to ta ustawa węgierska odpowiada.
Która chce zakazu promocji homoseksualizmu między innymi w szkołach oraz reklamach telewizyjnych. Bardzo dziękuję za rozmowę na ten temat. Pan dr Filip Furman, dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris był naszym gościem. Dziękujemy.
Bardzo dziękuję.